Duchu Najświętszy, otwórz usta moje, bym godnie wielbił święte dzieła Twoje. Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego, uczyń sobie mieszkanie z niego. Duchu Najświętszy, dawco siedmiu darów, oczyś me serce z grzechowych przywarów. Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego i wolę uczyń skłonną do dobrego. Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości rozpal w mym sercu pragnienie świętości i spraw, by zawsze nim objęte całe Bogu wiecznemu oddawało chwałę. Drogi księże proboszczu, księże diakonie, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Kościół w ważnych dla siebie chwilach zawsze przywołuje mocy Ducha Świętego. Czyni to wówczas, gdy są w Kościele udzielane sakramenty, takie jak bierzmowanie, sakrament małżeństwa, gdy są udzielane święcenia diakonatu czy kapłańskie. W naszym pelgrzymskim seminarium jest zwyczaj, że w dniu święceń diakonatu czy prezbiteratu zamiast tradycyjnej dzwonkowej pobudki śpiewa się hymn do Ducha Świętego w języku łacińskim, aby człowieka obudzić. I czas rekolekcji to też wołanie o Ducha Świętego, o Tego, który objawia, Tego, który budzi, Tego, który daje siłę, aby Ewangelię nie tylko traktować z zachwytem jako piękny, dawno temu napisany tekst, ale jako słowo żywe. Dlatego w czasie rekolekcji wołamy o światło Ducha Świętego, abyśmy w Jego mocy mogli Boga głębiej poznać i poznać siebie samych. Bo rekolekcje to zaproszenie do zatrzymania się w wirze obowiązków, różnego rodzaju kłopotów w rodzinie, w miejscu pracy, w szkole. To zaproszenie do tego, aby oczyma wiary z pewnego dystansu spojrzeć na siebie i pytać Boga: Panie, jak zagospodarować swój czas? Jak zagospodarować swoje życie, aby było sensowne, dawało satysfakcję, ostatecznie szczęście? Pięknie tę prawdę wyrażają słowa piosenki. Zatrzymaj się na chwilę nad tym, co w sercu kryjesz. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, po co żyjesz. Jedną małą chwilę zawsze znaleźć możesz. Odejść z gwaru życia, spojrzeć w serce Boże. Celem rekolekcji jest dobre przygotowanie przede wszystkim do obchodów najważniejszych misteriów w dziejach świata, do obchodów Wielkiego Tygodnia, a w nim tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jeśli z żywą wiarą te dni tak przeżyjemy, te dni Triduum Paschalnego, to one mogą być zwrotem w naszym życiu, mogą być ogromnym ładunkiem nadziei, mogą być przemienieniem tego, co wydaje się nie do przemienienia, nie do zmienienia. Wiara, nadzieja i miłość dają tutaj człowiekowi wielką szansę. Nie mocą własną, bo jesteśmy zbyt słabi, ale mocą Ducha Świętego, mocą Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, mocą samego Boga. Wiem, że w tym roku te święta i w ogóle wszystko, co przeżywamy w liturgii Kościoła, dla waszej wspólnoty parafialnej nabiera dodatkowego, bardziej uroczystego charakteru. Bo jak ksiądz proboszcz wcześniej mówił, i wiem o tym z innych źródeł, przygotowujecie się do uroczystości jubileuszu koronacji figury Matki Bożej. To wielkie święto i wielkie wezwanie do tego, aby świętować i być świadkiem. Rozpoczynając te rekolekcje, pozwolę sobie na kilka takich bardzo osobistych refleksji. Najpierw pragnę podziękować księdzu proboszczowi za to zaproszenie. Przyjąłem je z pewnym drżeniem, ale jednocześnie z radością, dlatego że to miejsce, ten kościół, ta wspólnota parafialna jest w jakiś sposób od mojego dzieciństwa bardzo mi bliska. Przyjeżdżałem tutaj z moimi rodzicami, przyjeżdżałem z moimi dziadkami. W jakiś sposób uczyłem się pobożności maryjnej, ale myślę, że także tutaj uczyłem się odpowiadać życiem na powołanie, jakie Bóg dla mnie przygotował. Dlatego to szczególne dla mnie wyróżnienie, za to dziękuję. A przyznam, że staję przed wami z dużym drżeniem, dlatego że rekolekcje to jest wezwanie do nawrócenia. Ale nie tylko wezwanie głoszone przez tego, który innych ma do nawrócenia wzywać, ale wiem o tym, że najpierw ja sam muszę się nawracać. Dlatego potrzebuję wsparcia modlitwy, potrzebuję świadectwa innych. Wiara księdza wtedy rośnie, gdy widzi wiarę innych ludzi. I to działa też odwrotnie. Wtedy, gdy widzi różnego rodzaju dramaty ludzkie, utratę nadziei, utratę wiary, to wiara księdza też słabnie. Dlatego myślę, że potrzebujemy siebie nawzajem po to, aby wierzyć, aby Pana Boga szukać, aby Jemu na dary odpowiadać. Tematyka tych rekolekcji będzie podporządkowana temu, czym żyje Kościół w tym roku liturgicznym. A zatem odkrywaniu, co znaczy być uczniem Chrystusa. Najpierw, aby na to pytanie sobie odpowiedzieć, potrzeba umiejscowienia człowieka we współczesnym świecie. Dlatego, że liturgia Wielkiego Postu bardzo mocno podkreśla w historii zbawienia fakt niewoli egipskiej. To doświadczenie, które było przez wiele pokoleń udziałem narodu wybranego. Aby człowiek doświadczył zaproszenia ku wolności, ku temu, aby iść w pastrze razem z Jezusem Chrystusem, musi najpierw uświadomić sobie, gdzie jest, jak myśli, jak żyje, jak odczuwa. I świat współczesny jest pełen paradoksów. One wynikają z jednej strony z natury człowieka, z cywilizacji, z kultury, w jakiej żyjemy. Jest w nas wszystkich głęboka tęsknota za życiem. Za tym, aby być szczęśliwymi ludźmi. Pragniemy trwać w nieskończoność, a jednocześnie dostrzegamy problem choroby, cierpienia, śmierci bliskich, czy lęku przed naszą własną śmiercią. To jakiś paradoks. Ta tęsknota nie może być zaspokojona, bo życie nam przez palce ucieka i czas bardzo szybko mija. Żyjemy w świecie wielu technicznych ułatwień. Choćby widać to poprzez możliwość komunikacji. Lotem błyskawicy informacja z jednego kontynentu na inny jest przesyłana. Czy to przez SMS-y, czy przez internet, przez telefony komórkowe, które pewnie najmłodsza osoba tutaj w kościele też już umie obsługiwać. A jednocześnie, jak często nam trudno się z sobą spotkać. Ludzie żyją pod jednym dachem, ewentualnie informują siebie, ale czy rozmawiają? Czy umiemy siebie nawzajem słuchać? Czy umiemy się spotkać z naszymi bliźnimi, żyjącymi może po drugiej stronie ulicy, może za ścianą, a może w tym samym mieszkaniu. To jakiś paradoks. Technika pomaga w komunikacji, a gdzieś duchowe wnętrze człowieka jest daleko od spotkania z drugim człowiekiem. Żyjemy w świecie, gdzie panuje kult siły, życia, witalności. Najlepiej to być zawsze młodym, bogatym i pięknym. Świadczą o tym reklamy, które nam mówią, że trzeba być zawsze na czasie. Świadczą nam o tym różnego rodzaju wybory miss i mistera. A z drugiej strony człowiek przed narodzeniem, człowiek w podeszłym wieku czy chory, może mieć odmówione prawo do życia. To także prawda o naszym świecie. Pragnienie dobra, szczęścia, życia, a z drugiej strony niemoc. Ktoś może powiedzieć, mnie to nie dotyczy, bo tym żyje świat. A ja jestem w innej sytuacji, mam wszystko w moim umyśle poukładane, właściwą hierarchię wartości. To nieprawda. Dlatego, że tym, czym żyje świat, tym tak czy inaczej my żyjemy, to jest nasz sposób myślenia. Nawet jeżeli nie do końca uświadomiony, czy nie do końca z nim się identyfikujemy. To jest nasz sposób życia, nasz sposób myślenia. I sposoby rozwiązania ludzkich dramatów mogą być różne. Ktoś może powiedzieć, trzeba zmienić struktury społeczne. Trzeba zmienić taki rząd na inny. Trzeba przebudować społeczeństwo. I nawet jeśli takie twierdzenia będą słuszne, to ostatecznie żaden przewrót społeczny czy żadna rewolucja, czego boleśnie w eksperymentach XX wieku mogliśmy być świadkami, nie zmieni człowieka. Bo nie wystarczy zmienić zewnętrznych okoliczności. Opowiadał mi kiedyś podczas pielgrzymki pierwszej na Jasną Górę misjonarz o swoim młodzieńczym zapale. Mówił wtedy, gdy byłem młodym księdzem, pragnąłem przemienić cały świat, nawrócić wszystkich. Mijały lata i pojawiało się zniechęcenie. Niewiele tej mojej pracy miało owoce takie, jakich się spodziewałem. Więc po latach, mówi, doszedłem do wniosku, że świata nie zmienię. Ale może mógłbym postarać się zmienić tych, którzy żyją najbliżej mnie. Może wspólnotę parafialną, może moich bliskich. I kolejne lata mijały. Aż w końcu, mówi, doszedłem do wniosku, że władzę nad zmianą tylko jednego człowieka mam. Tym kimś jestem ja sam. Jeżeli ja się nawrócę, jeżeli ja przemienię swoje życie, to wokół mnie będzie więcej dobra, więcej światła, więcej prawdy, więcej miłości. Zatem pragnienie przemiany świata musi być zawsze rozpoczęte od przemiany samego siebie. Nie mówię tego tylko do was, drodzy bracia i siostry, ale też do siebie. Wokół mnie, żeby było jaśniej, lepiej, ja muszę przeżywać swoje nawrócenie. Ale oprócz pragnienia zmiany świata może być inna postawa. Taka, kiedy człowiek mówi, jeśli nie jestem w stanie wiele zmienić, to mogę uciec. Mogę zamknąć się w świecie tylko własnych wyobrażeń, mogę odizolować się, ale jest to równia pochyła prowadząca do rozpaczy, do braku nadziei. A zatem jesteśmy w czasie Wielkiego Postu zaproszeni do przemiany. Najpierw do tego, aby Boga słuchać, bo mocą Jego słowa ta przemiana może nastąpić. A potem do tego, aby zaufać i pójść za Nim. Jan Paweł II w jednym ze swoich dokumentów napisał takie słowa. Dzisiejsza sytuacja kulturowa i religijna Europy wymaga obecności katolików dojrzałych w wierze i wspólnot chrześcijańskich misyjnych, które będą dawały świadectwo miłości Boga do wszystkich ludzi. Głoszenie Ewangelii nadziei ma zatem pobudzać do przechodzenia od wiary podtrzymywanej społeczną tradycją, choć jest ona godna szacunku, do wiary bardziej osobistej i dojrzałej. Nie wystarczy zatem powiedzieć w formie deklaracji: jestem człowiekiem wierzącym. Potrzeba osobistego doświadczenia mocy Jezusa Chrystusa na wzór Łazarza z dzisiejszej Ewangelii. Wtedy, gdy Jezus przychodzi, aby pochylić się nad Jego grobem, bardzo ludzki to obraz Boga człowieka, który pochyla się nad sytuacją swojego przyjaciela i płacze. Bóg, który jest wrażliwy na los człowieka. Bóg, który płacze nad człowiekiem. Niebywały to obraz Nowego Testamentu. Marta mówi: Panie, gdybyś tu był wtedy, gdy mój brat był chory, mój brat by nie umarł. Nieraz może z naszych serc, jeśli nie mamy odwagi, żeby z ust, to przynajmniej z serc, taki głos może być do Boga podnoszony. Panie, gdybyś był w mojej sytuacji zagubienia domowego, w sytuacji konfliktów, w sytuacji smutku, to by tego wszystkiego nie było w moim życiu. A Chrystus jest mocniejszy od ludzkich smutków, mocniejszy od kamienia zamykającego grób Łazarza. I wtedy, gdy przychodzi i mówi: odsuńcie kamień, to słyszeliśmy słowa Marty. Wcześniej wyznała, że wierzy Chrystusowi, a potem mówi: Panie, już cuchnie, zostaw go. To jest sytuacja, może być sytuacja każdego z nas, gdzie deklarujemy naszą wiarę, ale wtedy, gdy Chrystus przychodzi ze słowem życia i chce nas wyprowadzić z grobu, tak jak Łazarza, możemy powiedzieć: Panie, zostaw, przecież to już cuchnie, nie zajmuj się tą sprawą. Jezus jest mocniejszy od naszych lęków, mocniejszy od naszych sytuacji najbardziej zawikłanych, takich po ludzku beznadziejnych. Dlatego przychodzi, wzruszając się nad naszym losem, pochylając się nad naszym grobem, mówi: wyjdź z tego, ja jestem mocniejszy od Twojej śmierci, mocniejszy od Twoich konfliktów, od tego, że nie możesz się z żoną, z mężem porozumieć, z teściową, z kimś jeszcze innym. Jestem od tego mocniejszy, ale uwierz, że jest to możliwe. Pod koniec ubiegłego roku na północy Włoch, w Porto di San Giorgio, spotkałem Grzegorza. Opowiedział mi historię swojego życia i mówi: urodziłem się w rodzinie ateistycznej. Mój ojciec był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego, pilotem, zadeklarowanym ateistą. I w takim klimacie ateizmu wzrastałem przez wiele lat mojego dzieciństwa, mojej młodości. A mama była urzędniczką Urzędu do Spraw Wyznań, a zatem organu z definicji zajmującego się zwalczaniem Kościoła w Polsce. Mówi: prowadziłem dość radosny tryb życia. Byłem dysk jockeyem w jednej z dyskotek w nadmorskiej miejscowości, ale przeżyłem kryzys mojego życia. I wtedy trafiłem do parafii, gdzie były głoszone katechezy dla dorosłych. Poszedłem, posłuchałem i przeżyłem swoje nawrócenie. Zobaczyłem światło, zobaczyłem nadzieję. Drodzy bracia i siostry, ten człowiek, o którym mówię, dzisiaj jest księdzem. Był we Włoszech, aby przygotowywać się do pracy w Chinach. Dzisiaj jest już w Pekinie, aby głosić Ewangelię w komunistycznych Chinach. Człowiek, który taką historię życia miał. Klimat ateizmu, I on zobaczył nadzieję. Można powiedzieć, jak Łazarz usłyszał słowa: wyjdź z twojego grobu. Jak człowiek takiego skarbu spotkania z Bogiem doświadczył, to nie może go zachować dla siebie. I gdy przygotowywał się do pracy w komunistycznych Chinach, to jego przyjaciele we Włoszech mówili dosłownie: ty jesteś szalony, ty jesteś wariat. Przecież masz tutaj dobrą sytuację, masz przyjaciół, masz dobrą sytuację materialną i pojedziesz na męczeństwo? Mówi: jestem gotów na wszystko. Nie wiem, co mnie tam spotka. Będę studiował język chiński w Pekinie na uniwersytecie i będę posługiwał, na ile tylko będzie to możliwe, jako ksiądz. A nie wiem, czy skończę jako męczennik, czy więzieniu. Drodzy bracia i siostry, ta historia to historia konkretnego człowieka. Pewnie nasze sytuacje nie są aż tak zagmatwane rodzinnie, chociaż one są różne i zawsze niepowtarzalne. Do każdego z nas przychodzi Jezus Chrystus, jak do Łazarza, i mówi: wyjdź. Mam dla ciebie słowa nadziei, słowo życia. Tym słowem życia jest Jezus Chrystus. Przylgnijmy wiarą, nadzieją i miłością do Niego. Amen.